Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Hadbol. Krzysztof Dzieniszewski. Potwory takie jak my. Jak zapewne wiecie, dziś odbywają się ostatnie zajęcia z historii dawnego świata. Zbliżacie się do końca szkoły i w przyszłym roku zostanie wam już tylko odrobina historii najnowszej w ramach nauk społecznych. A to już nie moja działka, oświadczył profesor Martin, rozkładając dłonie na blacie. Wśród uczniów nie wywołało to specjalnego poruszenia. Wiedzieli o tym od dawna. Ostatnia klasa to zdecydowanie mniej zajęć akademickich, a więcej praktyk w planowanym zawodzie i działań na rzecz społeczności. I znienawidzone przez wszystkich poranki skrybów. Nasz cykl chciałbym zakończyć dyskusją o tym, w jaki sposób rzeczywiście skończyła się historia dawnego świata, Ziemi. Pomówimy zatem o wydarzeniach roku ostatniego i tym, co nastąpiło po nim. I uprzedzam, to nie będzie suchy wykład. Zamierzam jeszcze sprawdzić waszą wiedzę, nim nasze drogi się rozejdą. Tak, Markowski? A co tutaj sprawdzać? Przecież i tak musimy przez lato napisać dla pana pracę końcową, prawda? Owszem, ale to co innego. Temat pracy wybieracie sobie sami i tylko tym będziecie się zajmować. A ja chcę zobaczyć, czy zapamiętaliście cokolwiek z moich zajęć i co o tym wszystkim myślicie. To nie egzamin, a zwyczajna rozmowa. Chyba jeszcze nie zdziczeliśmy na tyle, żeby bać się ze sobą rozmawiać, co? Krzywy uśmiech podstarzałego profesora jakoś nie przekonał rosłego chłopaka, który tylko westchnął ciężko i z wyrazem rezygnacji na twarzy rozparł się w krześle. Tymczasem Kaleb ożywił się na te słowa i odszukał wzrokiem Majrę. Wyszczerzyła się do niego i przygotowała pióro oraz atrament, dając do zrozumienia, że zamierza pilnie notować. Co prawda, tylko on planował pisać w swojej pracy o roku ostatnim, ale Majra zawsze szczególnie uważała na zajęciach, które go interesowały i pozwalała mu później porównać notatki. Dobra z niej była przyjaciółka. A zatem po kolei. Wiecie na pewno, że rok ostatni okazał się czasem wielkiej mobilizacji i wytężonej pracy całej ludzkości. Tak rządów wszystkich państw, jak i zwykłych obywateli, którzy byli w stanie w jakikolwiek sposób przysłużyć się pracom konstrukcyjnym przy arkach, gromadzeniu zasobów lub nawet przygotowywaniu do podróży tych wybranych do hibernacji. Stanowiło to wielkie wyzwanie, ale udowodniło ono, że jesteśmy w stanie wydajnie działać we wspólnej sprawie, nawet przytłaczającego lęku przed nieuniknionym. I nawet jeśli pierwsza reakcja wielu nie była zbyt chwalebna, a poprzedzający go rok rozpaczy możemy uznać za ciemną plamę na kartach schyłkowej historii Ziemi, rok ostatni to z pewnością czas dyscypliny, jedności i braterstwa. Czy ktoś z was powie mi, jak datowaliśmy te lata według dawnego kalendarza gregoriańskiego? Pierwsza zgłosiła się Majra, unosząc wysoko drobną, śniadą dłoń. Rok rozpaczy to 2253. 4 lutego ogłoszono, że zderzenie z asteroidą jest nieuniknione, a na świecie wybuchła panika. 2254 był rokiem ostatnim, zakończonym 24 listopada, kiedy to nasza Arka Nadzieja wyruszyła w podróż. W tym miejscu kończą się nasze informacje na temat dziejów Ziemi, ale według szacunków najpewniej nie doczekała ona grudnia. Bardzo dobrze, panu Lagari, wszystko się zgadza. W lutym 2253 podjęto decyzję o nadaniu ogólnoświatowego komunikatu. Wykład rozpoczął się na dobre, a Kaleb zdał sobie sprawę, że więcej czasu spędza na odpływaniu myślami we własne spekulacje na temat tamtejszych zdarzeń i zapisywaniu pytań, jakie zada profesorowi w drugiej części zajęć, niż na notowaniu jego słów. To wszystko już znał z podręcznika i z opowieści ojca. Wielka asteroida, jak w filmach z XXI wieku. Panika, anarchia, apokaliptyczne kulty. Asteroidosceptycy i inni nieszczęśni głupcy, jak krety, którzy to uroili sobie, że jeśli zbudują najgłębszy bunkier w historii, to przeżyją w nim uderzenie. Cały pierwszy rok minął na ogarnianiu tego bajzlu i utworzeniu wspólnego planu przeżycia. Budowy okrętów wyposażonych w kapsuły kriostazy, gdzie upchnie się tylu ludzi, ilu będzie możliwe. Arki różniły się wielkością w zależności od projektu, przeznaczenia oraz inwestorów. Nadzieja była jedną z najmniejszych, mieściła ledwie 10 tysięcy osób. Celem wszystkich była jedyna odkryta dotychczas planeta w pełni gajańska, zdatna do masowej relokacji – Taria. Nazwana tak na cześć żony swojego odkrywcy, multimiliardera pochodzącego z Unii Północnej, który ukrywał jej dokładną lokalizację, gdyż miał w planach powolną kolonizację prywatnymi środkami. Planeta stała się ostatecznie nowym domem ludzkości. Tyle wiedział każdy, kto kiedykolwiek zainteresował się tematem. I tak po wielu latach podróży w stazie dotarliśmy na orbitę Tarii, a systemy nadziei zaczęły nas wybudzać. Oczywiście z zachowaniem kolejności przewidzianej w procedurach, celem uniknięcia zbędnego zamieszania, wylądowaliśmy tutaj, w Dolinie Wiatrów, na półkuli północnej i zaczęliśmy jej zasiedlanie, a samą Arkę przekształciliśmy w centralny ośrodek nowej stolicy ludzi, rasy. Kaleb lubił życie w Dolinie Wiatrów. Liczne rzeki, lasy pozwoliły na szybki rozwój farm i sadów, a co bardziej odważni, polowali w kniejach na miejscową faunę. Było tu spokojnie i dla każdego wystarczało miejsca, by mógł żyć tak jak chce na własnym terenie. Jego rodzina mieszkała co prawda tuż przy Arce i na niej też pracowała, ale sam rozważał przeniesienie się gdzieś dalej. Jeśli chciałby to zrobić, musi w przyszłym roku przyuczyć się do jakiegoś fachu, który mu na to pozwoli. A dlaczego właściwie miasto nazywa się Rasa? Jak rasa, nie wiem, psów albo werpali. Bez sensu. Bez sensu, odezwał się Markowski, nie podnosząc ręki. Kilka osób zachichotało. Nie chodzi o taką rasę, chłopcze, westchnął profesor. To z łaciny, tabula rasa, czysta, pusta tablica. Po lądowaniu uznaliśmy, że będzie właściwa. To dla nas wszystkich nowy początek. A to, jakim miastem i stolicą czego będzie rasa, dopiero się okaże. Osiłek skinął głową na znak, że zrozumiał i zamilkł. Nauczyciel zajrzał w swoje zapiski, potoczył wzrokiem po klasie, po czym powoli okrążył biurko i oparł się o nie plecami, zmniejszając dystans dzielący go od uczniów. No dobrze, uznajmy zatem, że dotarliśmy do części konwersacyjnej. Pytajcie, o co chcecie. Śmiało. Siedząca z tyłu córka małżeństwa inżynierów, Ashley, pierwsza uniosła dłoń. Dlaczego jesteśmy tu sami? Powiedział pan, że wszystkich ark zdatnych do podróży w roku ostatnim było aż 16, a tymczasem dotarliśmy tylko my. A my nawet nie powinniśmy być pierwsi. Czytałam, że Nadzieja miała dopiero 7 miejsce w kolejności według oficjalnego harmonogramu odlotów. Kaleb wbił wzrok w profesora. Na swojej liście też miał to pytanie. Tego niestety nie wiem, panno Thompson. Gdy mnie zahibernowano, żadna arka nie opuściła jeszcze Ziemi. Wszystkie odloty planowano na 24 i 25 listopada i nic nie wskazywało na problemy. Nikt nie wie, co się wydarzyło. Nawet kapitan Nadziei i pozostałe osoby, które umieszczono w stazie na samym godnie z planem. Potem okazało się, że nad Tarią jesteśmy tylko my i nikt już nie przybył po nas. Teraz przyszła kolej Kaleba. Czy to prawda, że na Ziemi to wszystko, co tutaj musimy oszczędzać i czego praktycznie nie ma poza Arką, jak elektryczność, komputery, broń palna, było powszechne? Jak w filmach? Cóż, i tak i nie. Wielu z nas posiadało rzeczy, o jakich tutaj możemy najwyżej pomarzyć. Ale to miało swoją cenę. XXII i XXIII wiek były, niestety, pod wieloma względami, czasem naukowej stagnacji i społecznego rozkładu. Większość z nas, którzy dostaliśmy się tutaj, żyło w tych lepszych rejonach Ziemi, we względnie czystych, komfortowych i dobrze zaopatrzonych miastach. Mimo to każde państwo, każda metropolia posiadały tak zwane ciemne regiony, permanentnie odcięte od dostaw prądu. Nie utrzymywano tam biur, nie prowadzono przemysłu, stopniowo pozbawiano je luksusów zaawansowanego życia. Nie byliśmy w stanie wyprodukować dość energii, zapewnić dość przestrzeni mieszkalnej i bezpiecznej, nietoksycznej żywności. Slumsy powiększały się, pleniły się choroby, a napięcia społeczne rosły. Planeta nie była w stanie utrzymać wciąż rosnącej populacji na takim poziomie życia, jaki znacie z seansów filmowych na Arce. Gdyby nie asteroida, wszystko i tak pewnie by się załamało w kolejnych stuleciach. Profesor spuścił wzrok i z zakłopotaniem potarł tył głowy, a Kaleb zmieszał się i wbił wzrok we własne zapiski. Pozostałe pytania, jakie zamierzał zadać, wydały mu się teraz głupie i błahe. Jego i Majrę zawsze fascynowała ziemia, a historia dawnego świata była ich ulubionym przedmiotem. Często fantazjowali o tym, kim byli, gdzie mieszkali, gdyby żaden rok ostatni nie nastąpił. Tylko jakieś żadne z nich nie wyobrażało sobie wtedy siedzenia po ciemku w przepełnionych ludźmi ruinach, jedzenia rakotwórczych syntetyków dla biedoty. Chciał wierzyć, że skoro byli zdolni i pracowici, to i na ziemi zostaliby raczej sąsiadami profesora niż wyrzutkami z ciemnych regionów, ale nie mógł być tego pewny. Poza tym na taki los nie zasługują nawet głąby pokroju Markowskiego. Może i dobrze, że są tutaj, a w tamten świat pierzchnął gigantyczny głaz. Wzdrygnął się, przerażony własnymi przemyśleniami, i ponownie skupił uwagę na nauczycielu. Przepraszam was, moi drodzy, nie chciałem, żeby nasze ostatnie zajęcia przybrały taki ponury charakter, przemówił profesor Martin, siląc się na dziarski ton. Może zajmijmy się czymś lżejszym. Panu Lagrari, ile ma pani obecnie lat? 11, proszę pana. A ile to było w ziemskich latach? Jakoś 16? 16,5? Otóż to. A pan, panie Daniels? A nie, zaraz, przecież wy jesteście w jednym wieku. No to może pańska siostra, Natalii? Natalii ma 13, bąknął wyrwany z zamyślenia Kaleb. Tak, dopiero co ją uczyłem, ale w ziemskich to będzie 19 z kawałkiem, to prawda? Spytał dla pewności profesor, bo Natalii rok jest dłuższy. Mamy tu 17 miesięcy, jedno okrążenie słońca zajmuje nam około 1,5 roku ziemskiego. Marton wyjrzał za okno, oceniając położenie słońca. No dobrze, widzę, że to nie sprawia wam żadnych trudności. Jeśli nie macie już więcej pytań, myślę, że na tym zakończymy. Wiem, że nie dla wszystkich moje zajęcia były szczególnie interesujące, tu mrugnął do Markowskiego, a ten uśmiechnął się przepraszająco. Ale chciałbym wierzyć, że czegoś was nauczyły. Jesteście pierwszym pokoleniem urodzonym tutaj na Tarii, które nigdy nie było na Ziemi i nie może jej pamiętać. Niemniej jednak to stamtąd pochodzimy. Tamten świat nas ukształtował i nie powinniśmy o tym zapominać. Ani o samej planecie, ani o tysiącach lat historii ludzkości, które się tam rozegrały. W tym miejscu profesor zrobił krótką pauzę, przebiegł wzrokiem po twarzach uczniów i zakończył przemowę. Dziękuję wam i nie zapomnijcie o złożeniu prac w terminie. Więc co właściwie zamierzasz napisać o tym roku ostatnim? Tamte rzeczy? Majra wskazała palcem na swoje notatki, które Kaleb właśnie przerzucał bez szczególnego zainteresowania. To wszystko bzdety, to samo mamy w podręczniku. No, może nie ma tam za dużo o slumsach i innych takich, ale tyle, co nam powiedział Marton, i tak nie wystarczy na rozdział do pracy. Chłopak w odpowiedzi tylko wzruszył ramionami. Majra przeciągnęła się jak kotka i oparła plecami o drzewo, pod którym siedzieli. Kaleb jeszcze jakiś czas wertował pożyczone zapiski, po czym westchnął ciężko i odrzucił je na bok. Widząc to, Majra jęknęła z wyrzutem. — Ej, weź tak nie rzucaj, ciągle jeszcze wieje. Chcesz, żeby mi porwało zeszyt? Dolina Wiatrów wzięła swoją nazwę od tego, że codziennie, późnym popołudniem, dął w niej jednostajny, spokojny wiatr. Dachów z chat nie zrywał, ale na pewno mógłby zagarnąć niewielki notes. Nie czekając na odpowiedź, Majra wychyliła się ponad przyjacielem i prędko przybiła dłonią swoją własność do podłoża. Zaskoczony nagłą bliskością jej ciała i ledwie wyczuwalnym zapachem włosów, Kaleb cały zesztywniał. Ona niczego nie zauważyła. Podniosła notatki i wróciła do poprzedniej pozycji. No więc? Co? A, że praca? Sam nie wiem. Masz rację, że bez żadnych informacji ponad to, co w książce, tekst będzie zwyczajnie nudny. Czegoś takiego nie warto pisać. Tylko co lepszego mam zrobić? Marton chyba nic więcej mi nie powie. Widziałaś, jak się zablokował po tym gadaniu o ciemnych regionach. Zwykłe rzeczy z biblioteki znamy na pamięć. A archiwa? Te komputerowe na Arce? Przecież tam jest to samo, co w książkach. W końcu na tym polegają poranki skrybów, że przepisujemy rzeczy z dysków na papier, słowo w słowo, jakby w końcu zasilanie szlak trafił. Wiesz, wiem, nie tłumacz mi oczywistości. Po prostu może na dyskach jest coś jeszcze, czego nie przepisali. Już sprawdzałem. Robiłem przecież research, zanim wziąłem ten temat. Jest tam trochę więcej, ale nic specjalnie ważnego. No to może zmień temat. Majra westchnęła, zrezygnowana. Dobry jesteś z dawnego świata. Wymyślisz sobie coś łatwiejszego. Kaleb milczał i siedział bez ruchu, wpatrzony przed siebie. Dziewczyna mu współczuła. Doskonale zdawała sobie sprawę, że bardzo czekał na zajęcia poświęcone końcowi Starego Świata i liczył, że Marton okaże się kopalnią wiedzy, albo przynajmniej wskaże mu jakieś nowe źródła. A tymczasem na pytanie o zaginione arki i ostatnie dni Ziemi dostali odpowiedź, która brzmiała z grubsza: nie wiem i nikt inny też nie wie. Mówię serio, szkoda sobie łamać głowę. Skoro nie ma skąd wytrzasnąć lepszych danych, pomóż mi jutro z moim tematem, a potem znajdziemy jakiś nowy dla ciebie. Majra, daj spokój. Nie chcę pisać o niczym innym. Jaki ty jesteś uparty. No dobra, to wracajmy już do miasta, co? Przestało wiać, więc zaraz będzie się ściemniać. Jak się pośpieszymy, może zdążymy jeszcze na chwilę wejść do archiwów i sprawdzić, czegoś nie przeoczyłeś. Nie przeoczyłem. Znasz mnie przecież. Był tylko jeden odnośnik, do którego nie mogłem... Nie mogłem? Kaleb zamarł z głupawym wyrazem twarzy w połowie podnoszenia się spod drzewa, a potem błyskawicznie wyprostował się i wyszczerzył zęby. Był jeden odnośnik, do którego nie mogłem wejść, bo wyrzuciło mi blokadę uprawnień. Blokadę? Tak, jest kilka podsystemów, do których komputer normalnie cię nie wpuści, jak nie masz uprawnień administratora, na przykład takich jak mój ojciec. Tylko że zwykle są tym poblokowane jakieś interfejsy obsługujące różne rzeczy w arce. Wiesz, oświetlenie, dystrybucja energii z paneli słonecznych, kapsuły stazy. Czekaj, bo nie nadążam. Połowa tego to dla mnie bełkot. Nie siedzę w komputerach. Wchodzili między zabudowania rasy, a kilku strażników miejskich z drewnianymi pałkami powoli rozpalało pochodnie, by przegonić zapadające ciemności. Ja też nie, ale codziennie muszę słuchać gadek ojca i Natalii. Coś tam się zapamiętuje. W każdym razie, jak teraz o tym myślę, wydaje mi się to dziwne. Ograniczenie dostępu do maszyn, które byle kto może rozregulować i jak zacznie w nich grzebać, ma sens. Ale czemu robić to z jakimś odnośnikiem w artykułach historycznych? Nie mam pojęcia, ale chyba za bardzo się nakręcasz. To pewnie jakiś kolejny mało istotny szczegół, jak te, których jeszcze nie przepisali na papier. Nie, no daj spokój. Nie blokowaliby tego, jakby nie było ważne. Majra uśmiechnęła się z zakłopotaniem. Z jednej strony zliazm, lecz z drugiej zmartwiona, że jego nadzieja okaże się płonna. W porządku, niech będzie. Tylko chyba zapominasz o jednej rzeczy. No, skoro to było zablokowane, to pewnie nadal takie jest. Niby jak się do tego dostaniesz? Kaleb zatrzymał się w pół kroku. No też prawda. Będę musiał o tym pomyśleć. To myśl, a ja uciekam do domu. Przystanęli akurat w miejscu, gdzie i tak zawsze się rozchodzili, bo ścieżka do chaty Lagarich odbijała w lewo. Przytuliła go krótko i wydało jej się, że chłopak się wzdrygnął, co ostatnio zdarzało mu się jakby częściej. Uśmiechnął się i wymamrotał jakieś pożegnanie, więc pomachała mu jeszcze i zeszła z głównej drogi. Kaleb patrzył za nią, póki nie znikła mu z oczu, po czym ruszył dalej w kierunku arki, obok której mieszkał. Kiedy przekroczył próg domu, wpadł w przedsionku na siostrę. Wciąż była od niego trochę wyższa, smukła i zaskakująco piegowata, biorąc pod uwagę, jak niewiele czasu spędzała na słońcu. — O, jesteś! Ojciec trzyma mnie na arce, jak długo może, bo nauki nigdy nie za wiele i jego kiedyś zabraknie. A ty i tak wracasz później niż ja. Znów się gdzieś szlajałeś z tą kujonką z twojej klasy, nie? Jak ona ma, Moira? Usta Natalii wykrzywił zadziorny uśmieszek. Majra. I nigdzie się z nią nie szlajam. Porównywaliśmy notatki z dawnego świata. Mamy pracę do napisania. A no tak, co innego mogły robić dwa kujony. Niepotrzebnie się martwię. No nic, ja już zjadłam, a ojca jeszcze nie ma. Jak jesteś głodny, to odpal sobie świecę i weź coś ze spiżarni. Ja padam spać. Ten wariat zamierza mnie o świcie zaciągnąć na arkę i sprawdzać, czy pamiętam, jak się kalibruje fotowoltaikę. Bo przecież nie wiemy, czy wiatry się nie nasilą. Tu wymownie przewróciła oczami. Pół biedy, że to jest zautomatyzowane, więc wystarczy spamiętać parametry i komendy, a nie łazić po dachu. Weszła w głąb domostwa i już zamierzała zamknąć się w swojej sypialni, gdy Kaleb skojarzył fakty i zawołał za nią. Ej, Natalii! Co jest? Masz uprawnienia admina, żeby grzebać w tej fotowoltaice? Jeszcze nie, ale ojciec ma i otwiera dla mnie systemy, kiedy ćwiczymy. A co? No, jest taka jedna rzecz. Pogadamy o tym jutro, dobra? Jak chcesz. Może wieczorem, jeśli zdążę. Dobrej nocy. Dobranoc. Majra i Kaleb czaili się we wnęce czytelniczej przy bibliotece Arki, skąd mieli oko na wejście do archiwów. Przesiadywali tam codziennie od kilku tygodni, odkąd chłopakowi udało się nakłonić starego administratora, udało jej się podpatrzeć i zapamiętać już drugiego dnia. Ale potrzebowali jeszcze karty dostępu, z którą ojciec się nie rozstawał. Natalii próbowała po prostu poprosić o nią ojca pod pretekstem kontynuowania ćwiczeń, ale ten zawsze odmawiał, a potem nie chciał już o tym słyszeć. Ja tam muszę być. Jeszcze coś pomylisz i tak zostawisz i cała arka nam padnie. Powtórzyła im Natalii, udanie naśladując głos pana Danielsa. Gdy Kaleb zobaczył ojca wybiegającego na zewnątrz z zaaferowaną miną i to dużo wcześniej niż powinien kończyć zajęcia z córką, już wiedział, że coś jest nie tak. Po chwili z archiwów wyszła uśmiechnięta od ucha do ucha Natalii i przywołała ich do siebie gestem. A widzicie? Ćwiczenia nie poszły na marne. Przypomniałam sobie, przed czym staruszek przestrzegał mnie na samym początku i specjalnie wpisałam komendy źle, żeby panele się zakleszczyły. Nie uszkodzi ich to, ale teraz zbierałyby znacznie mniej energii, a odblokować je można tylko ręcznie. Więc poszedł na górę i jakiś czas będzie się z tym bawił, a mi kazał tu zostać, żebym obserwowała system. Świetna jestem, nie? Nastolatka aż promieniała z dumy. Jesteś super, dzięki wielkie, ale teraz chodźmy tam już, zanim wróci. Kaleb przepchnął się w drzwiach obok siostry, ciągnąc za sobą Majrę. Cała trójka dobrała się do komputera, a Kaleb przebijał się gorączkowo przez kolejne ustępy tekstów na temat roku ostatniego, które niegdyś przeglądał, szukając właściwego odnośnika. Gdy Natalii już zupełnie straciła zainteresowanie i była blisko wypędzenia brata z pomieszczenia, ten wykrzyknął – jest! Kliknął w łącze i zdębiał. Spodziewał się kolejnego długiego dokumentu tekstowego, ale zamiast tego na ekranie wyświetliło się nagranie. Przed kamerą stało 12 osób w średnim wieku. Rozpoznał swojego ojca, choć młodszego, kapitana Arki, Nelsona Hawthorna i rodziców Ashley Thompson, z którą razem z Majrą chodzili do klasy. Pierwszy odezwał się kapitan. Nie wiemy, czy kiedykolwiek zdecydujemy się pokazać komuś to nagranie, czy będziemy mieli odwagę. Być może ktoś z nas w przyszłości postanowi je skasować. Nie chcemy teraz podejmować żadnych decyzji. Nie czas na to. Czas natomiast, by wyznać naszą zbrodnię i naszą ofiarę. Wyjawić prawdę. Odpowiedzieć na pytanie, które na pewno pojawi się w umyśle każdego na Arce. Każdego na Tarii. Kapitan zawiesił głos. Twarz miał zaciętą. Reszta albo patrzyła w obiektyw z podobną determinacją, albo zakłopotana gapiła się w podłogę, przestępując z nogi na nogę. Nikt jednak nie odchodził, ani nie zakłócał tej dziwnej ceremonii. Jesteśmy 12 zahibernowaną jako ostatnia na Arce nadzieja i zarazem 12, która pierwsza wybudziła się po podróży. Wszyscy inni śpią, a my wiemy to, czego nie będzie wiedział nikt inny. Co stało się z pozostałymi arkami i co zdarzyło się 24 listopada na Ziemi? W tym momencie kapitan zawahał się, a wątek podjęła matka Ashley. Ziemia, którą opuściliśmy, została zdewastowana, zepsuta, skażona. Tak samo ludzie, którzy ją zamieszkiwali. Było nas zbyt wielu, a wzrostu przeludnienia nie dało się zatrzymać. GMO, zielona energia, weganizm, ekologia. Wszelkie te zamysły mające zatrzymać degenerację naszego świata i zapewnić metody do utrzymania przy życiu tak zatrważającej liczby ludności zawiodły. Musiały zawieść. Szare jednostki nie mają w sobie dyscypliny, by dobrowolnie umniejszyć jakości swojej egzystencji. Odmówić sobie luksusów, przyjemności i cóż, zwykłego? Dynamicznego i hedonistycznego stylu życia, do którego przywykliśmy. Nie jesteśmy ludem ascetów ani altruistów. Ludem, który porzuci materializm, czy masowo i bez przymusu odmieni swoje przyrodzone zwyczaje żywieniowe i reprodukcyjne. A na wymuszenie tego w świecie demokracji i liberalizacji nikt nie był gotowy. Nikt nie chciał mieć nad sobą totalitarnego tyrana i nikt tym tyranem nie chciał być. Nawet gdybyśmy wszyscy mieli przez to zginąć. Powolną, paskudną śmiercią, w zarazach, wojnach klasowych, w szpitalach z potwornymi nowotworami. Albo co o dziwo, najbardziej odległe z głodu i gorąca w wyjałowionym środowisku wyniszczonym przez efekt cieplarniany. Zamilkła, a mąż położył jej rękę na ramieniu i kontynuował. Asteroida była gwoździem do trumny, ale ona jedynie przyspieszyła nieuniknione. Kiedy zaczęto budować arki, zrozumieliśmy, że to szansa na zaczęcie wszystkiego od nowa. Tabula rasa. I tablicy tej nie możemy bezmyślnie pokalać zgniłymi owocami starych błędów. Zabieranie na arki jak największej liczby ludzi to pomyłka. Jeśli bezrefleksyjnie, tchórzliwie przeniesiemy na tarię wszystko to, co mamy na ziemi, to ta stanie się drugą ziemią. A my nie chcemy drugiej ziemi. Zniszczonej, wyeksploatowanej, wypchanej po brzegi, wciąż mnożącymi się ludźmi, potrzebującymi coraz większej ilości zasobów, których nikt nie może im dać. Nie wolno nam tego zrobić. Teraz naprzód wysunął się łysiejący mężczyzna, chyba najstarszy spośród obecnych. Gdy tylko ruszyły pierwsze przygotowania, stało się dla nas jasne, co musimy zrobić. Zaczęliśmy działać. Mała arka, nadzieja, nadawała się idealnie. Inni tworzyli ogromne arki przeznaczone dla jak największej liczby ludzi, albo wręcz przeciwnie, wyspecjalizowane okręty tylko dla określonych grup, jak Arka Nobel dla najwybitniejszych naukowców i artystów, czy robotnicza Arka Sołżenicyn. To były bezmyślne projekty. Klasistowskie, elitarystyczne lub odwrotnie, kierowane bezkrytycznym, rozemocjonowanym egalitaryzmem. Tylko my stworzyliśmy arkę przekrojową, na której mieli zebrać się ludzie wszystkich klas, kultur i talentów w odpowiednich proporcjach, zdolną być wydajną, zdrową miniaturą społeczeństwa, zdatnego do sprawnego, autonomicznego funkcjonowania. Bo przecież do czego nada się kapsuła pełna robotników, którymi nikt nie pokieruje, których życia nikt nie umili sztuką, nie olśni nauką, okręt geniuszy, których nikt nie przymusi, by własnoręcznie budowali domy, orali pola czy pracowali w kopalniach. Potrzebujemy siebie nawzajem. Kto twierdzi inaczej, żyje mrzonką. Kaleb, Majra i Natalii patrzyli z niedowierzaniem, jak na czoło grupy wysuwa się pan Daniels. Lecz my, ludzie, jesteśmy niepowstrzymaną siłą. Istnieją granice tego, jak można nas zmieniać, korygować, pouczać. Przed pewnymi rzeczami, jako ogół, nigdy się nie powstrzymamy i przez to jesteśmy ciężarem. Dla siebie nawzajem, ale i dla świata, w którym żyjemy. Społeczeństwa Ziemi, w jej realiach i z jego historią nie dało się już naprawić. Było zbyt późno, by zawrócić ze ścieżki zagłady. Było nas zbyt wielu, a nasze zwyczaje, pędy i pragnienia zbyt silne. Tam już zabrakło nadziei. Została więc nadzieja, zakończył, wskazując dłonią na pokład. Ojciec rodzeństwa zmieszał się, a na twarzach wszystkich jego towarzyszy dało się dostrzec napięcie, jakby zbliżali się do czegoś, na co czekali, ale czego jednocześnie nie chcieli doczekać. Kontynuował. Nasza dwunastka, oprócz dbania o arkę, którą mieliśmy lecieć, od początku sabotowała wszystkie pozostałe. Jesteśmy inżynierami, programistami, astronomami, nawigatorami, osobami, które potrafią zadbać, by okręty dotarły na tarię, albo żeby nie miały szans się tam znaleźć. Ewakuację organizowano w atmosferze pośpiechu, determinacji, lęku. Pragnęliśmy zdążyć przed asteroidą. Różne grupy i nacje współpracowały. Nikt nie spodziewał się, że ktoś może chcieć zaszkodzić któremukolwiek ze statków. A co dopiero wszystkim? Nie przeszkadzaliśmy im w pracach, nie opóźnialiśmy przygotowań, pomagaliśmy. A gdy tracili czujność, upewnialiśmy się, że kiedy przyjdzie czas odlotu, arki nie dotrą do celu. Nie wystartują, nie opuszczą atmosfery, eksplodują w podróży albo zagubią się w bezkresnej przestrzeni dzielącej Ziemię od Tarii. Tu rozregulowane elementy reaktora, tam wirus z opóźnionym zapłonem w systemach komputerowych, gdzie indziej skażone paliwo lub dyskretnie zafałszowane mapy gwiezdne. 24 listopada wszystkie 6 ark poprzedzających nadzieję doznało krytycznych awarii. Wystartowaliśmy jako pierwsi, dotarliśmy jako pierwsi. W chwili, gdy to nagrywamy i przygotowujemy się do lądowania, a później wybudzenia kolejnych pasażerów na arka. Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, już się nie pojawi. Teraz przed obiektyw wystąpiła kobieta o długich, czarnych włosach, przedtem trzymająca się z tyłu. Nie rozpoznawali jej. Przywiedliśmy na Tarię miniaturową, wydajną społeczność. 10 000 ludzi, by zacząć od nowa. Oprócz samej Arki i powiązanych z nią systemów, nie mamy z sobą niemal żadnej wysoko rozwiniętej technologii, ani też środków, by ją prędko odtworzyć w nowym świecie. Ponieważ nie mamy takiego zamiaru, ten zabieg pchnie nas z powrotem w objęcia życia zbliżonego do ziemskiego średniowiecza, a może nawet starożytności. Oczywiście nie całkiem, bo zamierzamy podtrzymać działanie nadziei i zbudować wokół niej stolicę, ale będzie ona reliktem dawnych czasów i pewnym drobnym wsparciem, wyjściem awaryjnym, lecz nie zaczątkiem kolejnej zagłady. Nie chcemy kolejnej epoki przemysłowej, zanieczyszczeń, eksploatacji ponad miarę i wiecznego wzrostu, którego nie zatrzyma nic, prócz wymarcia. Pragniemy dać ludzkości zupełnie nowy dom, nowe społeczeństwo i więcej, znacznie więcej czasu, by choć spróbowała nauczyć się sposobu życia, jaki nie zawiedzie jej ku rozpaczy nowotworom i slumsom. Przed kamerę ponownie wystąpił kapitan, a pozostali zbliżyli się do niego i teraz już wszyscy z bólem i dziwnym uporem w oczach wpatrywali się w obiektyw, gdy mówił: być może ludowi Tarii się to uda, a być może nie. Z całą pewnością zaś to my podjęliśmy tę decyzję i zostaliśmy architektami nowego świata i zrobiliśmy coś, na co nikt inny się nie odważył. Jesteśmy mordercami, największymi zbrodniarzami w historii wszystkich światów. Przed tą prawdą nie ma ucieczki, a dla nas wybaczenia. Żeby zabić, nie trzeba mieć krwi na rękach. Wepchnięcie tonącego z powrotem w objęcia oceanu to wciąż morderstwo. Niemniej jednak uważamy, że postąpiliśmy słusznie. Zrobiliśmy, co musiało zostać zrobione. Zapłaciliśmy cenę, żebyście wy nie musieli. Żyjcie i cieszcie się nowym domem i szanujcie go, by waszych dzieci nie musiały ratować potwory takie jak my. Nagranie zakończyło się, a Kaleb, Majra i Natalii wciąż wpatrywali się w ekran, osłupieni. Ich młode umysły nie były w stanie przyjąć tego, co właśnie zobaczyli. Nie drgnęli nawet wówczas, gdy powracającego pana Danielsa.